Słucham.
Pierwszy raz.
Przepraszam. 768 odcinków.
Przepraszam, się tak chciałem być. No dobrze, zaskoczyłeś mnie.
To nie wróży dobrze dzisiejszemu podcastowi.
No myślę, że wczorajszego nic nie przebije, ale spróbujmy.
Dlaczego?
No taki byłeś negatywny.
Do czego?
No taki byłeś negatywny, wszystko na nie. Ja byłem entuzjastyczny, co mi się rzadko zdarza, a ty byłeś na nie.
Czym byłeś entuzjastyczny? Jesteś podniecony mistrzostwami świata?
Tak.
Które są w końcu w Chinach czy w Japonii?
W Chinach.
W Chinach. Dobrze, a ja jestem podniecony sezonem NBA, mówiłem ci wczoraj, więc nie mów, że byłem na nie. Bo skoro...
Nie,
no.
Ale
to, a to jest podcast, a to jest podcast o NBA. Głównie.
Dobrze.
Więc o głównej rzeczy byłem podniecony na tak.
Dobrze.
Dziękuję. Chciałem to wyjaśnić. Mój drogi, off-season ostatecznie dobiegł końca. Myślę, że można to powiedzieć, dlatego że po 30 dniach oczekiwania TJ McConnell nareszcie podpisał kontrakt z Indianą Pacers.
Kto?
TJ McConnell. Czy śledziłeś?
TJ McConnell podpisał kontrakt, no wspaniale.
Tak.
Ale jak patrzysz na listę takich wolnych agentów, takich, powiedziałbym, notable, takich, co to tak, wiesz, nie możesz tak przejść tak obok, no to ta lista jest jeszcze całkiem pokaźna. Więc nie wiem, czy możemy tak już dziś odstrąbić.
Przepraszam, ale to jest nadal twój entuzjazm z wczoraj?
Tak, to jest nadal mój entuzjazm z wczoraj.
Jesteś zajarany listą wolnych agentów, proszę.
Mogę?
Poprowadź
mogę?
Mnie. Zacznij mogę? Od Carmelo, zacznij, błagam.
Nie, Carmelo jest siódmy. Jest siódmy, nie.
A Gortat jest który?
Gortata nie ma.
Dlaczego?
Gortat jest na baletach.
Inside joke. Dlaczego?
Dobrze.
Poczekaj.
Mogę? Ale mogę? Mimo co trąbimy. No możemy dzisiaj możemy zamknąć te nazwisko. Każdym nazwisku możemy przejść i powiedzieć Zakopany.
No tak, możesz, ale ja się na razie chciałem ciebie tylko spytać szczegóły, bo wczoraj grając w kosza myślałem sobie o tym, ile czytelników stracimy w tym roku, gdy okaże się, że Marcin Gortat nie będzie grał w NBA. Więc ty nie masz Gortata na liście. Dlaczego nie masz dlaczego Gortata nie ma na liście? Skoro Carmelo jest.
No dostrzegam pewną taką subtelną dystynkcję pomiędzy karierą Gortata i Carmela Antonego. Ona nie jest duża. Mają zero tytułów. I Marcin Gortat był bliżej tytułu. To go stawia nawet chyba oczko ponad Carmelo. Marcin w swojej karierze grał o coś.
Mam wrażenie, że nie mówisz prawdy. Że to nie jest ta linia tłumaczenia, której mógłbyś użyć. Carmelo zagrał 20 meczów w zeszłym sezonie.
Każdy argument, żeby dołożyć Carmelo, jest dobry.
No dobrze, okej, dobrze. Wiesz, Carmelo zagrał 20 meczów. Gortat zagrał 47, 43, 42. Dobrze. W każdym razie, możesz. Zacznijmy.
Mogę. Jamal Crawford.
To rozumiem, że nie jest to w kolejności od najlepszych graczy do najgorszych graczy.
Bo... Tak, chyba od najlepszych do najgorszych.
O, będziesz miał, zapraszam wszystkich do komentarzy. To jest bardzo ryzykowne teraz na tym poziomie decydować, kto jest... Ale dobrze, okej. Okay. Twoje ryzyko, ja się nie mieszam.
Dobrze, spokojnie. Jamal Crawford jest done. W sensie, że lata, wiesz, to już się nie da.
A jest pierwszy?
Tak.
To poczekaj, to czego to jest lista? Lista naj...
Z lista bardzo osobista.
A, lista bardzo osobista. To dlaczego Jamal Crawford jest u ciebie na pierwszym miejscu?
Nie,
twarz, gracz, łydki.
Chyba z tych graczy, których zmienię, to jest chyba gracz, którego najbardziej chciałbym mieć w swoim składzie.
Okej. Okay. Jest w Clippers tak, miejsce tak, dla Jamala Crawforda chyba jeszcze cały czas.
Jako uzupełnienie, jako dodatek do za minimum.
Do Lakers go.
Do Lakers.
Albo do Houston.
Nie mają już chyba żadnych spotów, nie?
Wywali się jakiegoś...
Są tam jeszcze jakieś wolne miejsca?
Izaka Bongę się wywali kolejnego i tyle. Nie, ale faktycznie mają chyba 14. Ale Houston ma miejsca w składzie. Ma dużo niegwarantowanych umów.
Może to jest miejsce na Jamala Crawforda.
Aha, może to jest to.
Dobrze. Teraz tak, z mojej sekretnej listy wypadł Justin Holiday i Kyle Korver, ale jest, proszę bardzo, Vince Carter. Mówi się o zainteresowaniu Toronto i wielkim powrocie, przytuleniu. Jestem Kanadą, jestem liściem klonowym, jestem nawet małym łosiem.
Ale nie...
Czy czekasz na to?
Na to, że Carter trafi do Toronto. Nie tam, to wydaje się, że Toronto nie jest wcale tak bardzo zajarane wizją tego, żeby Carter u nich grał w kosza. Tak,
nie wszyscy. Ale to nawet są... nie chodzi o to, żeby grał, tylko żeby był. Żeby był, żeby, wiesz, podnosił rękę, żeby się żegnał, żeby całował parkiet.
No ale pamiętajmy o tym, nie wiem, no...
Mówimy o czasach sprzed 20 lat.
Nie, 15 lat. Znaczy, no, bo ja się już ugryzłem w język, bo podkreślałeś, że ty nie pamiętasz z kolei dobrze tych czasów, 2004-2006, tak?
To bardzo.
Ja powiem ci, że mistrzem nie jestem. Ostatnio sobie nawet to wytłumaczyłem, dlaczego tych czasów tak dobrze nie pamiętam. Wiesz dlaczego?
Powiedz.
Bo generalnie koszykówka była słaba wtedy i nudna, i mecze były na poziomie 80 punktów, i kto by to oglądał? Nie była atrakcyjna ta koszykówka, ale dobrze. I Vince Carter, jak odchodził z Toronto Raptors, to odchodził w bólach i cierpieniach. W sensie, że domagał się wymiany, grał słabo i sabotował zespół. Nie starał się na 100%.
Błędy młodości, dojrzał, zrozumiał, chce przeprosić.
Chce wrócić do Kanady.
To nie było tak. Tam byli wtedy źli ludzie, oni źle podszeptyzali.
Pytanie, czy tam jest potrzeba? Jest, bo z drugiej strony nikt nie ma gorszej... Mało kto ma gorszą rotację na pozycjach 2-3 w NBA niż Toronto Raptors.
Nie, ale bardziej tu chodzi o pewnego rodzaju, wiesz, mentoring. Vince, opowiedz, jak to jest grać 20 lat, jak to jest być w drużynach walczących o mistrzostwo.
No mają weteranów. Ale mają weteranów, nie? Mają Marka Gasola, mają Kyle'a Lowry'ego. Więc to też nie jest chyba tak, że oni Ibakę mają. To nie jest tak, że oni akurat potrzebują...
No tak, ale to są akurat ci wszyscy chłopcy są, że tak powiem... No tak, ale tam jest w ogóle też międzynarodowe towarzystwo. Nie wiem, czy Mark Gasol jest w stanie tam przemówić do jakiegoś amerykańskiego chłopca.
No dobrze, ale do OG Anunobiego trafi. Do Ibaki, myślę, też nie są z Ameryki. Sam powiedziałeś, jest dużo...
No
dobrze,
właśnie.
O czym my w ogóle rozmawiamy? Rozmawiamy o tym...
Dobrze, rozmawiamy dobrze. Czy Vince Carter jest dan? Czy zagra w Toronto? To jest pytanie.
Rozmawiamy o pieprzonych sentymentach, zapominając to, w jaki sposób Carter odchodził z Toronto. To jest problem cały.
No tak, ale
cały
jak widzisz,
sprawy.
To historia przykrywa tę okoliczność.
Kilka danków, tak, rozumiem. Kilka danków sentymentalnych, że ludzie cały czas kochają Alana Iversona.
Myślisz o Vince Carterze, to myślisz o nim w koszulce Toronto. Myślisz inaczej o Vince Carterze? Niż jako o Torontczyku?
To fakt, myślę o nim jako koszulce Toronto.
No właśnie.
No tak, ale ludzie nie pamiętają, jak on odchodził z Toronto, że on nie chciał tam grać, może on nie chce tam grać. Może nie chce tam wcale grać.
Nie, wydaje mi się, że dzisiaj to jemu bardziej zależy niż Toronto.
Słuchaj,
to dobrze powiedziałeś.
Wybaczaj, ale nie zapominaj.
Zgoda.
A dalej, na liście. To jest.
Dobrze, lista dalej jest bardzo osobista.
Bo to...
Zabosze Polosza.
No to, bo to zaczęło się jak przedsiębiorstwo pogrzebowe Hades, mniej więcej, reklamujemy. No dobra, Tabosa Frosza jest młody na tym tle, ale no tak, tylko wiesz, no okej, faktycznie, nie ma Tabosa Foloszy. To nie jest liga dla nierzucających za trzy wingmanów, bez jakiejkolwiek krzty playmakingu, żeby mogli grać, nie wiem, na czwórce na przykład, nie.
Dobrze, może Tabosa Frosza jest tym graczem, który jest poza ligą. Kiedy Tabosa Frosza miał ostatni dobry sezon? Taki, o którym się mówiło, to było Houston?
Paps był kontuzjowany trochę w ostatnich latach i no dlatego
był,
tak,
był.
Wiesz, podupadł. Tutaj głównie na zdrowiu, on ambitnych chłopaczyna jest, myślę, żeby grał. Mimo wszystko, mimo tego, że nie pasuje, więc to chyba są sprawy zdrowotne. W jego wypadku.
Nie, bo on na przykład, ja miałem takie zawsze porównanie, on i Trevor Ariza. I Trevor Ariza chyba zrobił większą karierę niż Tabosa Frosza.
Mhm. Zdobył tytuł.
uzdolnieni gracze w defensywie, w sensie, wiesz, no. Jak miałeś Tabo Sefolosze kiedyś, to miałeś spokój w obronie. Mm-hmm. No taka była trochę percepcja Tabo Sefolosze. Mm-hmm. Dzisiaj chyba już nawet tego nie ma. Out, poza ligą. Dobrze. Sean Kilpatrick Jr. Dobrze.
A, Sean Kilpatrick.
Sheen.
Lubiłem go, no. No,
no i co, to u niego? Jak
nie wiem. A gdzie on jest?
Nigdzie chyba.
Dalej.
No, Sean Livingston.
Sean Livingston zastanawia się nad zakończeniem kariery. I czeka na telefony i byłby zainteresowany telefonem od Los Angeles Clippers. Przyznał.
No to też byłaby fajna powrót do domu. Mhm. Taka, wiesz, też tak jest. Tylko tam nie było redemption, no tam bardziej jest chyba, organizacja ma chyba tak trochę za uszami.
Co miałby... nie wiem. Ja myślę, że jeszcze jeden rozgrywający miałby sens w Clippers, tylko że...
To czy on jest rozgrywający?
Jest, tego typu, tak. Taki gracz, rozgrywający typu Sean Livingston, playmaker, w sensie ktoś, kto kozuje piłkę na obwodzie i umie podać.
To ja nadal polecam Alana Crawforda. To przynajmniej rzuca za trzy. Dobrze.
My często mówimy o czymś innym, mój drogi. Ja mówię o playmakingu, nie o tym, żeby rzucał. Mówię o tym, żeby rozgrywał. Żeby podawał innym, którzy będą wychodzić za zasłon i rzucali. Taki Godala na tej zasadzie, Sean Livingston. Bo fakt, że on się rzutowo, wiesz, nie ogarnia, a z drugiej strony, wiesz, 39-letni Jamal Crawford dziabiący, wiesz, z kozła i nie podający innym, zabierający rzuty innym. Chyba wolałbym Seana Livingstona niż Jamala Crawforda, szczerze. Niż te 15 punktów w meczu, czy 40, tak? Ile rzucił Crawford w ostatnim meczu sezonu? 50?
Takiego.
Był taki mecz. Te mecze się dzieją w kwietniu cały czas. Są niesamowite. Czasem jak się spojrzy, ci latem przypomina jakiś Reddit czy ktoś, że Jamal Crawford rzucił 46 punktów? No nie wiem, cały czas to ma. Dobrze. JC.
Jonathan Simmons.
Tak, on był, został, przypomnij mi, zwolniony przez...
Orlando?
Przehandlowany z Filadelfii do Waszyngtonu.
Tak,
i on miał tam datę, no, niegwarantowany kontrakt i ten kontrakt został niezagwarantowany i on został zwolniony przez Wizards.
No i jest taki człowiek. Kiedyś wydawało się, że wielka nadzieja. Ale jakby poza systemem, on jeszcze po odejściu z San Antonio miał jeszcze takie niezłe momenty. Pierwszy sezon miał...
Pierwsze dwa miesiące. No,
obiecujące,
od Furniera się zaraził. Mhm. I potem to poszło jakieś coś. Nie.
Zacznieło się i się nie odetkało. Mhm. Dobrze. Iman Shumpert.
Ja lubię cały czas Imana Shumperta.
I jego żonę?
Nie, lubię go jako gracza, tylko że tam jest ogromny problem z Imanem Shumpertem. Pamiętasz ta lista graczy najbardziej kontuzjowanych, All-NBA Injury Team, którego w końcu nie zrobiłem, to Shumpert byłby na tej liście, bo różnego rodzaju małe urazy mu się przytrafiają i to chyba w tym sezonie, po sezonie, gdy miał większe problemy z kolanem i teraz jest cały przeróżne rzeczy mam wpisane obok Imana Shumperta, więc zdrowie jest chyba kłopotem dla niego dużym.
Jak miałbyś taką żonę, też wolałbyś zostać w domu.
Sprawdzę. Po podcaście. Panią Shumpert. Sprawdzę. Panią Shumpert. Dobrze. No.
Proszę, ja chcę być kontuzjowany i być z panią Shumpert. Dobrze. Dalej.
Ale szybciej trochę, bo jesteśmy w 14 minucie i mówimy o graczach, którzy nie grają w NBA. Nie wiem, czy wszyscy są tego samego.
To ciekawe. Len Stevenson.
No, ale dla mnie nieciekawe, bo ty wymieniasz ich nazwiska, a ja mam mówić o jakichś graczach, którzy nawet się
nie,
w NBA nie mieszczą.
Nie, bo ja chcę powiedzieć, ja chcę, żeby było trochę tak,
Dan Stevenson. Nie Dan. Zawsze będzie ochota, żeby zatrudnić Lansa Stevensona, co dziwne. 30 lipca, 30 dni się zespoły zbierają. Ale on już miał nie jeden raz kłopot z tym, żeby znaleźć kontrakt w ostatnich latach.
No ale myślisz, że jeszcze jakiś redemption w Indianie po raz trzeci?
No widzisz, bo to jest ten kłopot, wymieniasz zawodników i tutaj Carmelo też, Jamal Crawford, Lance Stephenson, na końcu są to ludzie, którzy sobie... którzy sobie lubią rzucić. A drużyny nie chcą, żeby oni właśnie rzucali. Wolą te rzuty gdzieś oddać w inne miejsca. Nie? Gdyby oni na przykład nie rzucali i byli takim tabosefoloszą, zdrowym, to pewnie by mieli miejsce. Byli innymi graczami. No.
No, byliby innymi graczami. No. No. Nie wiem, jaka jest sytuacja Dwighta Howarda. Czy on został ostatecznie zwolniony, czy nie został zwolniony?
No, myślę, że nie został. Nie, on nie jest cały czas zwolniony.
Nie jest cały czas, no. Dobrze, ale myślę, że nie ma chyba potrzeby. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby on jednak rozpoczął sezon w
Grizzlies. Natomiast powiem ci, że jeśli Dwight jest w stanie grać, tak? Bo grał ile? 9 meczów w zeszłym sezonie? Tak, jeśli Dwight jest w stanie grać i biegać, to też jest ciekawa sytuacja Memphis, bo jest Iguodala, Dwight i Jay Crowder u nich w składzie. To jakie są twoje odczucia, jeśli chodzi o to, co Grizzlies powinni zrobić z całą tą trójką?
Nie, Jay Crowdera trzeba zostawić. No zależy, o co gramy. No, jeżeli o nic nie gramy i walczymy znowu o wysoki pick w drafcie, no to trzeba tych graczy wygonić. No.
Tak, ale jak wygonić?
No nie wiem, do Crowdera na drugorundowy pick byś wymienił pewnie, że on ma duży kontrakt.
Nie, on ma mały, on ma super kontrakt. Jay Crowder ma fajny kontrakt. Tak, to jest straszny. To są grosze jakieś, dobrze pamiętam, 7 milionów dolarów. No, to jeszcze Danny Ainge ten kontrakt miał i to był super. Dwight jest w drugim roku kontraktu, 5 milionów dolarów. I Godala jest w ostatnim roku kontraktu, tam jest więcej, nie? 17 milionów dolarów. No jest pytanie, czy...
Troszkę sporo.
No i... Ciekawe.
Nie, Dwighta bym z definicji wyrzucił, a tamtych dwóch bym zostawił.
A nie... Nie widzę różnicy między Dwightem a Jay Crowderem w tym momencie, jeśli chodzi, no. Bo Jay Crowder nie, już nie jest graczem sprzed 2 lat. To jest to, dlaczego Utah Jazz się go pozbyli.
Ale on ma przez 28 lat gdzieś, nie?
No.
Młody chłopak jest. To nie jest jeszcze 32-letni schodzący zawodnik.
No, ale no, nie gra dobrze przez od 2 lat. Od czasu, gdy odszedł z Bostonu. Te line-upy są...
Ciekawe. Dobrze, Maciej, znaczy... Nie wiem, no pytanie o co gra Memphis, no. Czy chciałbym mieć Iguodalę na ławce? Myślę, że chciałbym mieć. W sensie, żeby, wiesz, tak też opowiadał trochę tej młodzieży, jak to jest zdobywać mistrzostwo. Jak to jest, co to znaczy kultura wygrywania, jak ją zbudować, jak ją stworzyć.
I dlatego oni nie spieszą się z tym, żeby go handlować.
Zwłaszcza, że potencjalnie wartość Iguodali będzie rosnąć.
To też jest ciekawe, a propos wartości Iguodali, bo to jest moim zdaniem ten sezon, gdy Iguodala i Crowder i Dwight Howard powinni być przez Memphis przetrzymani do 15 grudnia w składzie i następnie wystawieni na aukcję, żeby sprawdzić, kto da za nich więcej, bo każdy z tych graczy, widzisz, wracamy się do tych czasów, gdzie każdy z tych graczy może robić różnicę dla zespołu, który jest kontenderem. Nie jakąś decydującą, przerzucającą przez górkę, ale to są właśnie takie gdzieś małe różnice. A potem nam się jednak na przykład nawet Dwight Howard przyda w zespole, któremu na przykład zespół, któremu by się przydał nieźle broniący center, który zbiera. Wiesz, jaki jest? To jest kontender, powszechnie uznawany za faworyta do, nie wiem, czy mistrzostwa, czy konferencji zachodniej. Los Angeles Clippers. Myślę, że tam by się przydał defensywny center. A Andre Iguodala, nie wiem, Houston jest zainteresowany od miliarda lat. Co jest w stanie dać Houston? Czy Memphis może mieć pick pierwszorundowy na przykład za Iguodalę? Pewnie raczej nie, ale na przykład 2 drugorundowe za Iguodalę, a za Crowdera, jak powiedziałeś, drugorundowy, cokolwiek, wiesz, poczekać z nimi długo i wiesz...
Myślę, że te oferty, to ta aukcja już trwa i te oferty są na stole. No, czekamy trochę na 15 grudnia.
Tak,
jeszcze... na luty. W najgorszym przypadku nie sądzę, żeby ktoś robił, gdyby... Tylko w pewnym momencie jest albo dostajesz nic, albo robisz buyout. No.
Ja myślę, że drużyny chciałyby takiego Dwighta Howarda zobaczyć w grze. Myślę, że tam nie ma aukcji, jeśli chodzi o Dwighta teraz.
Nie, ja myślę o Iguodali, myślę może o Crowderze nawet.
Dalej.
Dobra. Potem jest taki gracz, który się nazywa, mój drogi, tak, Jeremiego Lina omówiliśmy, Trey Burke poszedł do Filadelfii, dobrze mówię? Na rok? Mhm. Kenneth? Kenneth Faried. Najlepszy gracz reprezentacji Stanów Zjednoczonych sprzed 4 lat.
Nie wiem. On niech na marsz LGBT idzie.
Z mamą, nie z tatą. Będzie, wróci, jest miał miejsce.
Super momenty miał Kenneth Farid w zeszłym sezonie, gdy nie było Clinta Capelli, więc jestem trochę zaskoczony, że go nie ma w NBA mimo wszystko. No, że nikt nie podpisał z nim kontraktu. Wiem, że centrzy są wypluwani, że on teraz jest centrem, ale to jest rolujące, jakby, nie wiem, no pokazał to, co wszyscy wiedzieli, że w zespole z odpowiednim spacingiem Kenneth Farid stawiający zasłonę, rolujący do kosza, to jest nadal gracz. No. Jak Clinta Capelli nie było, to on wcale nie grał gorzej niż Clint Capella.
No, chyba nie, no, to jest, wiesz, to jest potęga systemu. Hmm? Dobrze. No i Carmelo Anthony chyba jako ostatnia wielka postać.
Słuchaj, co myślisz o tym, bo ja sobie Carmelo zapisałem jako taki temat dzisiejszy, bo Damian Lillard tweetuje: "Vote for Melo farewell season, stop playing Melo." Chodzi o tą całą koncepcję, gdzie jest taki ruch, żeby Carmela Antonego teraz wrzucić do reprezentacji USA. I chodzi też o tą drugą rzecz, że Carmela Antony nie może znaleźć kontraktu w NBA. I czy jest tutaj jakaś trzecia rzecz, taka, że Carmela Antony jest zbyt dumny i nie chce kończyć kariery jako roleplayer. Nie chce kończyć kariery jak Vince Carter. Chcę odejść po prostu będąc jeszcze Carmelo Anthony, a nie chcę kończyć jako gdzieś tam wchodzący z ławki za Kylem Kuzmą.
Nie, ale prawda jest taka, że niestety na Carmelo Anthony się, że tak powiem, kompletnie rozmienił na drobne i te ostatnie 3 lata jego kariery są niestety nieudane. I to legacy, którego nigdy nie było, się zupełnie rozpadło. Nie wiem, może gdyby poszedł do Denver, to byłaby też jakaś taka, wiesz, ładna historia zakończenia kariery. Ale czy ludzie płaczą po Carmelo? Czy palą świeczki, czy odprawiają jakieś modły, żeby wrócił? Nie wydaje mi się. Nie, no, czy brakowało ci Carmelo w zeszłym sezonie? Chyba nie brakowało, chyba.
No drogi, mi ze 100 graczy, mi z 350 graczy w tej lidze mogłoby nie brakować. Jeśli tak miałbym mu odpowiedzieć, są wymienialni. Ja na przykład nie myślę, że jeśli chodzi o boisko, znaczy, jak powiedziałem, to koncept może być skomplikowany. Carmelo może nie chcieć kończyć jako czwarta opcja, nie chcieć kończyć kariery.
Nie, ale kim był ostatnie 3 lata?
No mówię, to nie chcę kończyć kariery w ten sposób, w tym stylu. No,
to nie chcę być. Nie chcę być Marcinem Gortat. Nie chcę. Tak jak jest jak Gortat.
Chcę mieć piłkę w rękach. Chcę oddawać rzuty. Chcę oddawać tyle rzutów per 36, ile oddawał wcześniej. Może tylko trochę mniej, a nie być rzucającym za 3 J. Crowderem. Wiesz, tego typu gracze.
No ale to znaczy, że on jest w ogóle nie rozumie tego, co się stało. Z nim, z jego karierą, z jego ciałem, z grą, z koszykówką.
No tak, ale to jest pytanie, czy jedyną właściwą drogą, słuszną drogą jest kończenie kariery jak Vince Carter, czyli przedłużanie jej i stanie się roleplayerem. Bo może on po prostu nie chce być popychadłem, że tak nieładnie powiem, na końcu kariery. Bo jest gwiazdą, był gwiazdą i kilka lat nie był gwiazdą, ale nie pasuje mu kończenie kariery w ten sposób, nie czuje się dobrze.
Nie, no to tak, to nic nie było dla mnie bardziej irytujące niż kończenie kariery przez Dirka Nowickiego ostatnie 5 lat. No.
Jak to się ma do...
No nie, że to trwało za długo, tak? Że to nie było już potrzebne. No co ostatnie 5 lat zmieniło w legacy Dirka Nowickiego? Nic. Mhm. Nic nie wniosło. I więc pytanie, czy to było potrzebne, bo wiesz, to było konieczne. Nie, ja rozumiem, że wiesz, że Vince Carter ma jeszcze taki, wiesz, ja to jest może trochę inny, bo on ma ciągle fan w gry. Ciągle świetnie wygląda, ciągle, ja bym powiedział, że on się ciągle rozwija, on ciągle staje się lepszym graczem w takim znaczeniu, wiesz, w wiem, gdzie jestem, wiem, co mogę, wiem, co potrafię. Taka sama świadomość jego jest coraz większa. I jemu to po prostu sprawia przyjemność, że może grać za minimum. No jego uczestniczenie w tym cyrku, to jeżdżenie, rozpakowywanie się, granie, rozgrzewka, rozmowa, obiad, fajna kolacja, spotkanie, media, to cały czas bawi. No nie. A ciało mu nadal na to pozwala. Nieprawdopodobnie, jak on wydłużył swoją karierę. Nieprawdopodobna jest droga, którą on przeszedł od tego króla danków do takiego, wiesz, wielkiego mentora. Nikogo tak nie lubię słuchać w czasie ligi letniej jak jego. On ma zawsze takie pytania inne i takie pytania w punkt. To mój taki mały tribut dla mistrza Katara, którego nigdy specjalnie nie lubiłem. Bardziej go wstrząs, mam większy szacunek do niego za to, co zrobił w ciągu ostatnich 7 lat, niż to, co było w przeszłości.
I Marcin Gortat nie jest na tej liście.
Nie.
Nie jest. I ona się kończy na Carmelo Anthonym.
Tak.
Dobrze. Mój drogi. Kogo ja bym chciał to dołożyć? Wiesz co, nie ma w tej chwili w rynku wolnych agentów jakiejś postaci, za którą bym agitował i chciałbym, że on... Dlaczego go nie ma w NBA? On powinien być w NBA. Nie, nie widzę.
Tak więc... No, czyli kończymy ten off-season w takim razie.
DJ McConnell. Mój drogi, przeczytałem artykuł Majka Schmitza o Avdii. O Denim Avdii.
Deni Avdija. Nie wiem, czy widziałeś wczoraj. Woj się obudził, że jest taki ktoś.
Tak, retweetował i tylko dlatego to przeczytałem, bo nie śledzę Majka Schmitza. Artykuł jest na ESPN Insider. Ciekawe, jak się czyta artykuły o graczach, których się nie za dużo jeszcze widziało. Moje naturalne nastawienie jest bardzo sceptyczne. Myślę, że to jest takie dosyć powszechne nastawienie, gdy ktoś ci mówi o kimś, że się tam jara kimś strasznie. Mówisz, o jest świetny, a tego nie widziałeś? I najpierw o nim czytasz i jesteś generalnie sceptyczny. Artykuł jest dosyć sceptyczny o Denim Avdii.
Dlaczego?
No, są tam. Mike Schmitz dostrzega... Znaczy, mi się po pierwsze kojarzy z Mario Hezonią. On, tak jak jest opisywany, jego charakter, taka buta, że przychodzi na wywiad w koszulce fuck.
No, błędy młodości. Kiedyś przeprosi, powiesz, to był nieodpowiedzialny, głupi, dziecinny.
Że mowa ciała, że opieprzanie kolegów, że takie rzeczy. To jakby pamiętał mecze Mario Hezonii. Ale rzecz jedna jest taka koszykarska. Mike Schmitz pisze o tym, że poziom tych mistrzostw Under 20 akurat nie był zbyt wysoki. I pisze o skuteczności Avdii, 32% za 3, o tym, że to skuteczność Avdii w 380 meczach, które oni... nie 380 meczach, tylko w meczach, które oni liczyli, które mają w bazie, to jest 32% za 3. No ale też mówi o tym, że dużo jest takich rzutów po koźle, trudnych, też to potrafi trafiać. Jest tam trochę o skuteczności rzutów wolnych, ale generalnie Mike Schmitz ma Avdii w top 3, top 5 prospektów na przyszły. Na przyszły
sezon. No to o co mu chodzi? Nie wiem, kto mu płaci?
Chodzi o to, że kończenie przy obręczy to jest problem. Ponoć był problem w Under 20. To jest taka dosyć bardzo zwykła rzecz, prosta. Że Avdija nie wchodzi i wiesz co, widziałem kilka takich wejść jego pod kosz, że gdzieś jak wchodzi w ten drugi krok, to nie kończy wystarczająco eksplozywnie. Że nie jest eksplozywny przy obręczy.
Jest biały, no. No to chcecie, no. Czy Luka Doncic jest eksplozywny, czy umie kogoś minąć pierwszym krokiem? No bez jaj, no takie już przypieprzanie się po prostu. No.
Zdanie znikającego, czy zdanie Majka Schmitza?
Nie, to jest moje zdanie. A potem, że Schmitz się przypieprza po prostu. Znaczy, wiesz, no takie są zostawianie sobie takiej rezerwy. No. Ja rozumiem, że można tak wpaść głową, polecieć, poszedł, Jezu. Potem się okaże, że jest tak jak powiedziałeś Mario Hezonią, że to wszystko się nie udało, że błaga o jednoroczne kontrakty. Ale wydaje mi się, że w tym chłopaku coś jest. No.
Jeszcze tam są chyba dwie takie negatywne rzeczy, ale też pisze o tym, że skauci na temat Avdii mają różne zdanie, że niektórzy mają...
Jak zwykle o Europejczykach, no na ogół tak.
Nie wiem, czy Doncic nie był wyjątkiem tutaj. Skauci dosyć jednoznacznie mówili, że to jest prospekt 1 na 10 lat, jeśli chodzi o Europę. Oczywiście to zastrzeżenia dotyczące atletyzmu, że za gruby, to też są, ale to mała rzecz i przy każdym są.
Jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał w tym sezonie, powiedziałbym drugim, w sensie fizycznie, czy się poprawi.
Doniesienia mówią, że tak, że pracuje nad tym. Tylko czy to się da zrobić z pączka takiego rogalika,
to nie wiem. Da się, myślę.
No to zobaczymy, jak będzie wyglądać.
Że te mistrzostwa nie stały na wysokim poziomie. No to takie gadanie.
Mówi, że napisał, że w Under 19 były lepiej obsadzone. Te kadry są lepiej przygotowane rocznikowo pod Under 19 i Under 19 były turnieje lepiej obsadzone niż Under 20.
Ale my mówimy o Under 19, że Żadwija był.
Tak, on o Under 20 imprezie pisze, o MVP, której został MVP. Under 20.
No ale Avdija był Under 19, nie? Under 20 był Avdija.
Znaczy ogólnie pisze o tym, że skauci są podzieleni, wiesz, że niektórzy widzą w nim gwiazdę kolejną, niektórzy widzą w nim, boją się generalnie w to wchodzić. Nie pamiętam, co ludzie pisali o Mario Hezoni. Jest tak, że on będzie grał przyszły sezon w Maccabi Tel Aviv. Jest tak, że póki co zagrał tylko 380 minut na poziomie Ligi Izraelskiej, więc to jest cały czas mało. I to jest tak, że jaką rolę będzie pełnił w Maccabi w przyszłym sezonie? Bo ludzie go będą oglądać, tak? I Mike Schmidt mówi, na ile mu pozwolą, wiesz, być dyrygentem, tą taką playmaking czwórką, którą był w kadrze Izraela. Czy go, nie postawią do rogu, więc to akurat chodzi o samą karierę, wiesz, Avdii, bo Maccabi oczywiście pewnie gra o, nie wiem, wynik, domyślam się, jakieś mistrzostwo Euroligi, czy coś takiego. Ja ale powiem ci na końcu, że ja spojrzałem na jego twarz i go lubię. Z twarzy. Dobrze mu patrzę z twarzy.
No, dobry chłopak jest.
Podoba mi się jego budowa ciała, widziałem kilka akcji, więc okej. Mój drogi, jakie są twoje uczucia dotyczące Los Angeles Clippers?
Poczekaj, a możemy jeszcze przez chwilę porozmawiać o tych, jak już tak wywołaliśmy ten turniej Under 19?
Nie.
Dlaczego?
Nie, bo jest 31 minuta, a o kim chcesz powiedzieć? O kilku zawodnikach, tak?
Tak, no, o tych, na których jakby tak zawsze trochę tak patrzymy do przodu, no. Filip Petrusew. Czy widziałeś, ja tylko powiem kilka rzeczy, no bo to tak, żeby każdy może taki ciekawy trochę tak na Andrzeja Sapkowskiego tak napisać tak pół strony po łacinie i nie dać przypisu. I na zasadzie, jak jesteś ciekawy, to sobie sam sprawdź. Musisz być ciekawy, czytelniku, słuchaczu. Musisz zrobić coś więcej dla siebie. Sam musisz pogrzebać. Filip Petrusew. Serb 6-11. Chłopak ma niesamowitą pracę stóp, ale to niesamowitą jak na takiego gracza. Znaczy, jest takim graczem, bym powiedział, retro, bo gra wyłącznie tyłem. Znaczy, on gra post taki, że takiego postu to dawno nie widziałeś. On jest, teraz będzie na drugim roku w Gonzadze, więc w tej Gonzadze coś tam skubał. I no, myślę, że trener Few to go tam, że tak powiem, weźmie do galopu. To może być bardzo ciekawy prospekt w przyszłości. Jeden, moim zdaniem, z bardziej utalentowanych białych, którzy mają szansę na grę w NBA. Ale mówię, żeby zobaczyć, jak on się fantastycznie ustawia, jak gra w taką koszykówkę, której już dzisiaj nie ma. Plus rzut za trzy, był jedną z gwiazd tego turnieju. Sparuje się w tym sezonie z chyba naszym ulubieńcem, także moim ulubieńcem, czyli Umarem Ballo, wielką gwiazdą malijskiej piłki koszykowej. Nie zapominajmy, że Mali doszło do finału, w którym przegrało ze Stanami Zjednoczonymi. To nie przegrali jakoś tak strasznie wyraźnie, bo Amerykanie jednak lali straszliwie. Wszystkich naokoło oczywiście. I tam problem był taki, że Omar Ballo był tak dobry, że go na te mistrzostwa w Grecji nie wpuszczono na dwa pierwsze mecze, bo tam były problemy wizowe. I dopiero jak przyjechał i zdominował. Znaczy nie wiem, moje skojarzenia z Umarem Ballo są takie, że to jest taki afrykański Zion Williamson. Są co prawda ogromne zastrzeżenia co do tego, czy on jest fizycznie, czy jest dość, wiesz, czy on się nie męczy za szybko, czy jest z jego kondycją jest wszystko w porządku, czy jest dość szybki, ale to jest nieprawdopodobne zwierzę. To jest po prostu taki cielak, taki dzik, taki potwór. Pytanie oczywiście, co on koszykarsko potrafi, ale on jest po prostu bestią. Bestią! Wielka nadzieja w koszykówki w Mali. No i chyba zawodnik, który jest równie intrygujący, 17-letni reprezentant Senegalu, Ibu Dianko Badji, zawodnik Barcelony. Czy on będzie lepszy niż Joel Embiid? Ma 17 lat. Ma 17 lat. Ma nieprawdopodobne ramiona, nieprawdopodobną górę, jak na gracza z Senegalu. No jak mówisz o Senegalczykach, no to myślę o tych takich trochę rozklapcianych uszach, tej takiej tam włóczni i czerwonym kocu, usunąć tą przepasania i takich szczupłych ramionach. A ten chłopak jest też nieprawdopodobnym też bykiem. Też oczywiście jest pytanie, czy on koszykarsko jest już gotowy. No gry, bo on niestety jeszcze nic nie umie, ale to taki, on jest tak surowy, że tak powiem w wódce i zakąsce takiego tatara nie widzieli, jak jest ten chłopak, ale jest tak nieprawdopodobnym atletą. Ma 7,8, czy ma 7,1 wzrostu, ma 7,8 wingspanu i ma tylko 17 lat. On miał momenty w tym turnieju, gdzie wyglądał lepiej, miał momenty, gdzie wyglądał naprawdę bardzo źle, ale myślę, że to nie jest, że ten gracz będzie nam się rozwijał i będzie nam się objawiał. Także Ibu Dianko Badji. W reprezentacji Senegalu występuje też chłopak. On ma chyba 5-11 wzrostu. Nazywa się Siriman Kanute. I Siriman Kanute miał taki pierwszy mecz w reprezentacji Senegalu, gdzie grali przeciwko Mauritiusowi. Mecz zakończył się wynikiem 165-24 i wielki Siriman Kanute zdobył 50 punktów. Taki jest trochę w stylu najlepszych czasów Isaiah Thomasa. Niesamowity, sympatyczny chłopak. To tyle takiego mojego spojrzenia na to, na kogo powinniśmy patrzeć. Dodam jeszcze Biryama Faye z Senegalu i Amare Sylle z Senegalu. Wielkie złote pokolenie senegalskich zawodników jest przed nami. Afryka rządzi, Afryka zdominuje tę ligę. Bądźmy wszyscy Afrykanami.
Się zastanawiam a propos tego centra z Barcelony, którego oglądałem. Mamy 2019 rok i spada wartość takich ludzi jak on, rolujących, niepotrafiących, surowych, czarnych gortatów. Zastanawiam się teraz, bo mamy kilka składów w tym sezonie. Pisałem o tym jakieś kilka tygodni temu a propos Lakers, jak pisałem, że jest kilka drużyn w tym sezonie, które będą grały wysoko. Jest artykuł też Jareda Dublina, znasz go, on jest z Nowego Jorku, gdzieś pisze chyba, gdzieś go przeczytałem na stronę 538, strona Nate'a Silvera, o tym, że być może minęliśmy już peak small ballu. Co ciekawe, bo masz wrażenie, że liga staje się coraz niższa, coraz lżejsza, ale z drugiej strony jak patrzysz na to, że Al Horford będzie grał z Joelem Embiidem, że Kristaps Porzingis będzie grał na czwórce z jakimś centrem, że Anthony Davis będzie grał prawdopodobnie na czwórce z McGee albo z DeMarcusem Cousinsem i możesz jeszcze znaleźć takich przykładów, na przykład Jaren Jackson i Jonas Valanciunas, że czy tacy ludzie, którzy teraz są do wyjęcia, jak nie wiem, DeAndre Jordan, 10 milionów dolarów rocznie, czyli to jest praktycznie mid-level, czy Clint Capela, który jest handlowany, mimo tego, że kurczę, jest obiecujący, albo Mitchell Robinson, który powinien być stawiany jako najlepszy prospekt w Knicksów zdecydowanie, a nie do końca jest. 10 lat temu, wiesz, rolujący, blokujący fantastycznie center i teraz 10 lat później ta wartość ich jest mniejsza. Ja się zastanawiam, czy...
Nie zgodzę się z tobą.
Czy przypadkiem... Jeszcze raz, czym?
Mówię, że się nie zgodzę w tym sensie, że w wymianie, która potencjalnie była za Antoniego Davisa, oni nie chcieli oddać do Michela, więc jego wartość jest jednak ogromna dla Knicks, jak się okazuje. Nie byli gotowi poświęcić za Antoniego Davisa Michela. No dobrze, mów dalej.
To w kwestii samego Mitchella Robinsona i tego, jak wycenia go management, który dał 60 tak. milionów dolarów za 3 lata Juliusowi Randlowi, tak?
Tak.
Rozumiem. I zastanawiam się, czy to nie jest moment, w którym właśnie warto brać, nie wiem, z drugorundowymi pikami, czy może z pierwszorundowymi już nawet, właśnie tych graczy, którzy 10 lat temu mieli większą wartość niż teraz mają, bo czy przypadkiem my się w tej koszykówce zaraz nie zaczniemy, nie wiem, zobaczymy, czy może się nie zaczniemy wracać do tego konceptu, w którym na czwórce będziemy mieli gości, którzy będą wysocy i umieją po prostu kozłować, są technicznie lepsi, tak? No nie wiem, 2-6 ile ma Avdija, 2-6, no trochę za niski, ale że będziemy mieli na czwórkę gości, którzy, to już ta teoria Tolbolu była już 2-3 lata temu, że będziemy mieli na czwórce gości, którzy mają, wiesz, wzrost Janisa Antetokounmpo i potrafią być rozgrywającymi, nie wiem, Jonathan Isaac na przykład 2-11 gra na czwórce, potrafi rzucić czy coś, pokozłować, że się tu musi się rozwinąć. Czy będziemy mieli czwórki 2-11 wyszkolone technicznie, a centrów będziemy mieli klasycznych. Znowu, rolujących do kosza, zbierających takich graczy. I będziemy mieli wysokie frontcourty, że czas tych rolujących podkoszowych, którzy nie umieją rzucać za 3, ale są niezłymi obrońcami, że ich czas jeszcze nadejdzie za 3-4-5 lat, oni znowu będą mieli wyższą wartość. Ale to się tylko zastanawiam nad tym, nie wiem, czy tak będzie, może tak będzie. Zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądał. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten sezon. Czy koszykówka przypadkiem nie zaczyna iść w tą taką chyba fajniejszą stronę, zwłaszcza dla tych, którzy narzekali, że no się jest po prostu zbyt nisko się zrobiło, no, w tej lidze.
Tak długo, jak to nie będzie, wiesz, jak shooting nie będzie miał, najistotniejszy nie będzie, a nie ma powodu, dlaczego miałby nie być, no to być może to się moim zdaniem nic nie powinno zmienić tutaj. No bo dlaczego? Dlaczego miałoby się zmienić, Macieju? No nadal 3 jest lepsze niż 2.
No tak, ale
na poziomie 40% jest lepszy niż 2 na poziomie 50%.
Dobrze, ale jeśli na pozycji numer 4 masz rzucającego za 3, na pozycji numer 3 masz rzucającego za 3, na dwójce też, na jedynce też, to w gruncie rzeczy możesz być najlepszą ofensywę w historii NBA, jak Houston Rockets mieli. I mieć kapelę, tak, który roluje do kosza.
Tak.
No. Być może nie musisz mieć 5 shooterów, wystarczy ci 4, to jest tak dużo. I rolujący do kosza center, który robi szarą robotę. Wiesz,
ale w systemie Mike'a D'Antoniego, czy w systemie mutacji systemu Doniego Nelsona, no to ta piątka zawsze była taka rolująca, nie? No może Amare Stoudemire się trochę wymykał temu.
Nelson to w ogóle lubił grać Alem Harringtonem na centrze w Golden State Warriors. Zaczynał tak mecze w playoffach Alem Harringtonem na centrze, czyli trójką. To jest 10-15 lat temu było. Warriors. Dobrze, mój drogi. Wiesz co, bo chciałem się ciebie zapytać o Clippers, ale to Clippers sobie zostawimy chyba już na...
Nie, Clippers oczywiście. Clippers...
Kolejny odcinek, wiesz?
Nie. Naprawdę?
No, zostawmy, bo teraz wejdziemy w temat Clippers i skończymy, wiesz, w 70 minucie. A to jest fajny temat na osobny osobny pod nawet, wiesz? Mam bardzo dużo
fascynacji
i pytań.
To może jutro porozmawiajmy o Clippers. Ja spróbuję jeszcze przejrzeć, wczoraj całą północy przesiedziałem, śledząc różnego rodzaju wątki prawne tego, co tam się dzieje. Muszę powiedzieć, że to niezwykle fascynujące. I postaram się podzielić z tobą tymi smaczkami różnych nieprawdopodobnej batalii takiej prawnej, czy takiej litygacyjnej, która się toczy w Los Angeles. Wojna o Los Angeles trwa. To jest wojna...
Tak, to jest ta sprawa, którą James Dolan jest zamieszany. Tak? To o tym mówisz?
Tak. Ale to jest nie tylko to. Tam liczba wątków jest nieprawdopodobna.
Dobrze, to o tym też pomówimy. Czy nie? Czy teraz chcesz?
Tak, nie. To zróbmy kompleksowo, bo to tak porozmawiamy o wszystkim. To będzie Clippers. The Clippers. Pod...
Dobrze, czyli zapowiadamy, teasujemy podcast o Clippers. To jest właśnie ryzykowne, coś obiecywać, potem będzie ciężko to spełnić, bo zaraz coś wyjdzie,
no, ale
w każdym razie ja mam
zapisane.
Zbyt dużo jest tutaj pytań. Ty się zastanów na tym, jakie są twoje uczucia co do Clippers i wrócimy.
Obojętne, zawsze było obojętne.
Dobrze, mój drogi, to będziemy kończyć. 44 minuty, jak ja lubię, jak jest 45, 55. Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Cześć. Pa, pa.